szału we dwoje. To jest coś, czego na poziomie zakochania czasami doświadczamy. Zresztą zobaczcie Państwo, jaka jest zbieżność pomiędzy, bo ja tutaj sięgnąłem przecież bezpośrednio do DSM-4, pomiędzy tymi mechanizmami opisywanymi w DSM-4 jako kryteria diagnostyczne tego zaburzenia. To współwystępowanie i bezkrytyczna akceptacja systemu urojeń przez dwoje ludzi. Myślimy tak samo, chcemy tego samego. No jeśli jest dwoje ludzi, przecież nigdy nie jest tak, że są jedno. Mogą przeżywać siebie w taki sposób, projekcyjnie, ale to już jest mechanizm z kręgu mechanizmów psychotycznych. Tak? Dwoje ludzi oznacza różnicę. Natomiast to przeżywanie siebie właśnie w taki sposób, takie bardzo silnie projekcyjne, pozwala też na to, żeby się symbiotycznie zlewać i żeby nie dostrzegać różnicy, która staje się źródłem konfliktu. Każdy z nas ma nieco inny stosunek do konfliktu, do przeżywania go, do gotowości na to, żeby go ujawniać w relacji. Bardzo często jest tak, że zostajemy z takim poczuciem, że ujawnienie tego konfliktu w relacji czy w związku jest czymś, co będzie niszczące. Paradoksalnie zazwyczaj dzieje się odwrotnie, bo nie ujawnianie przecież nie oznacza, że go nie ma. Natomiast uniemożliwia zupełnie zajęcie się nim w taki sposób, który byłby dialogiem pomiędzy dwojgiem. Urojenia prześladowcze to przecież to poczucie, że oni są przeciwko nam, chcą zniszczyć naszą miłość, zagrażają, robią wszystko, żebyśmy nie mogli być szczęśliwi. To, co mnie zaintrygowało trochę w kryteriach diagnostycznych i informacji takiej o etiologii, epidemiologii DSM-4 dotyczącym szału we dwoje, to, że to jest jednostka, która występuje częściej u kobiet. Chociaż to zazwyczaj mężczyźni są pokazywani jako ci, którzy są bardziej kochliwi. Informacja, która ja ją poczytuję jako optymistyczną. Znaczy prawdopodobieństwo wyzdrowienia, tak, czyli powrotu do stanu sprzed, szacuje się na 10 do 40%. Jeśli rzeczywiście są to zaburzenia psychotyczne indukowane, no to jest to trudne rokowanie. Tak? Natomiast w przypadku zakochania i miłości myślę, że to jest coś, co napawa optymizmem. Natomiast leczenie zazwyczaj wygląda tak, i takie są zalecenia Amerykańskiej Komisji Psychiatrycznej, należy rozdzielić partnerów. Kto pomaga? Poza tym ogólnie dostępne środki przeciwpsychotyczne też tutaj redukują ten stan, w którym się ludzie znajdują. Myślę, że miłość nie istnieje bez drugiego bieguna, bez nienawiści. Widzę to też tak, że to nie tyle takie pojęcie, które w ogóle jest w stanie samodzielnie egzystować, istnieć, ale jest definiowane przez swoją opozycję. W ten sposób miłość i nienawiść tworzą ekstrema maksima tego samego kontinuum. I potrzebne są też do tego, żeby nas depsychotyzować. Jeśli jest tak, że kochamy w sposób ambiwalentny, to jest mniejsza szansa na to, żeby uruchamiać te mechanizmy, które nie pozwalają na to, żeby mieć kontakt z realnością i pozostawać na poziomie takim quasi-psychotycznym. Związek miłosny, który nie jest ambiwalentny, właściwie nie ulega frustracji, bo jej nie ma. Jak nie ma różnic między partnerami, to właściwie co może frustrować? Natomiast tam, gdzie jest ambiwalencja, gdzie poza tym, że chcę, mam dostęp również do tego, że nie, i że poza tym, że jestem kochający, również nienawistny, to wtedy pojawia się element frustracji. Element frustracji, potrzeb, pragnień, oczekiwań lokowanych w partnerze, ale również w związku. Rozwiązanie tych frustracji właściwie może być dwojakie. Dwojakie i tak jest opisywane w koncepcjach analitycznych. W miłości, która jest określana jako narcystyczna. Nie ma tolerancji na frustrację, albo jest ona bardzo ograniczona. Tam, gdzie obiektem miłości staje się ten drugi, pozwala to również na tolerowanie frustracji, a zatem na pełniejsze bycie nie tylko ze sobą, ale również z drugim. Tak? Nie tylko używanie tego, tak jak w obsadzeniu narcystycznym, tego drugiego do tego, żeby był lustrem odbijającym nasze pragnienia, potrzeby, oczekiwania, ale do tego, żeby miał przestrzeń na to, żeby zaistnieć z własnymi potrzebami, pragnieniami, oczekiwaniami lokowanymi w związku, ale również w nas. Tak? Żeby stało się to podstawą do dialogu i żebyśmy byli w kontakcie i w relacji z kimś, a nie tylko ze sobą poprzez tego drugiego, w którym odbijamy siebie samego. Miłość daje się definiować poprzez takie opozycje, to znaczy poprzez opozycję miłości dziecięcej i miłości dojrzałej. Miłości narcystycznej, miłości do obiektu, ale również poprzez to kontinuum zamknięte pomiędzy miłością a nienawiścią. Miłość, która jest ambiwalentna z definicji, tak? Czyli zawiera tam komponentę również przeciwieństwa, nienawiści, poprzez płaszczyznę kulturową, a kultura nas neurotyzuje. Tak? Jakby wracając do trojobrańczyków, tam, gdzie nie ma tabu, nie ma również na poziomie kulturowym neurotyzmu. W kulturach tabuistycznych istnienie tabu ma charakter takiego oddziaływania neurotyzującego. Tak? To znaczy takiego, w którym jeśli odczuwamy pragnienie, to poprzez świadomość istnienia zakazów powstrzymujemy się od jego realizacji. Nie dlatego, że obawiamy się kary zewnętrznej, tak? Ale dlatego, że jak mówią freudyści na przykład, uruchamia się w nas superego, które powstrzymuje. Mamy do czynienia bardziej i kontakt z karą wewnętrzną, czy też lękiem przed nią, a nie z tym, że zostaniemy zewnętrznie przez kogoś przyłapani na tym, że robimy coś, co jest zakazane. Ale efekt, czy też jeden z efektów takiej sytuacji neurotyzowania poprzez kulturę jest taki, że pozwala to na uruchomienie sublimacji, czyli zamieniania impulsów popędowych na aktywność innego typu, na przykład intelektualną. W ten sposób dochodzi na przykład do sytuacji, kiedy sublimacje mogą mieć charakter religijny, artystyczny, naukowy. Zdjęcia Sautka są przecież żywym dowodem na to, że tak jest. Nie sposób też na przykład, tak myślę, uprawiać nauki, oddać się jej, poświęcić. Gdybym nie powiedział nauki, to oddać się jej, poświęcić, mógłbym odnieść również do partnera na przykład. Tak, czyli jest to sytuacja takiego rozgrywania miłości, który jest w pewnym sensie sankcjonowany przez kulturę. Natomiast, żeby coś takiego jak miłość dojrzała mogło zaistnieć, powstać, żebyśmy się mogli wydobyć z tego wczesnodziecięcego, narcystycznego poziomu, potrzebne są dwa przenikające się nawzajem zjawiska. Uwewnętrznianie relacji zewnętrznych to jest coś, co czerpiemy przecież z relacji pierwszych, z relacji z rodzicem. To z nich bierzemy, to obraz relacji z rodzicem uwewnętrzniamy i nosimy w sobie, a później uzewnętrzniamy ten obraz w związkach i relacjach, które sami budujemy. To wydaje się być kluczowe w takim poszukiwaniu odpowiedzi na to, co warunkuje rys budowania miłości, do którego jakoś jesteśmy przywiązani. Te wczesno dziecięce doświadczenia, więc początek to relacja z rodzicem. Proszę Państwa, myślę, że nie wszystko pewnie, czego oczekiwaliście, być może tutaj padło. Tak? Natomiast jeśli jest tak, że pozostawiam Was z wątpliwościami dotyczącymi tego, czym jest miłość, tego, jak kochać, tego, jak kochacie, tak? I co może z tego wynikać, to jest to, co miało się zadziać. No, otóż z definicji, z założenia zamierzałem być frustrujący, trzymając się takiej myśli, że rozwój możliwy jest jedynie przez frustrację. Myślę też, że poza takim teoretycznym rysem i różnymi konceptualizacjami, które dotyczą miłości, do których można sięgać, bardzo ważnym elementem jest praktyka. Dlatego Państwa serdecznie zachęcam. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo za powiedzieć dopiero do wprowadzenia, tak jak sam zaznaczyłeś, że tam gdzie się ta miłość wykładowa kończy, tam się życie zaczyna. Państwa refleksje co do tego, co powiedział prelegent, części teoretycznej, praktycznej, własnej fantazji, to jest tą miłością. Warto, nie warto, można powstrzymywać, czy wręcz przeciwnie, dawać z siebie i rozsiewać, ile się da. Jakie Państwo macie własne odniesienie do tej tematyki? Miłość założenia to jest ta, która emanuje, wyłania się, dzieli, fascynuje.
Ja mam też taką myśl związaną z miłością i z jej znaczeniem i z tym, czym jest, ale również w takim odniesieniu klinicznym. Jakby myśląc o tym, jak kliniści, jak widzą to w koncepcjach relacji z obiektem. Jeśli dzieje się tak, że depresja jest sytuacją, w której te uwewnętrznione obiekty to są obiekty wrogie, to miłość w ten sposób staje się odwrotnością depresji, tak? Czyli czymś, co nas leczy, to nie są przede wszystkim farmaceutyki, tak? Tylko miłość. Tak? Tutaj pojawia się taki aspekt, leczący aspekt miłości. Tak? To jest odpowiedź na depresję. To jest jej przeciwieństwo, to jest jej odwrotność.
Czy Państwo są zdrowi?
Pytanie, to znaczy, żeby się miłość rozwijała, to musi być frustracja w tym wszystkim, tak?
Żeby się rozwijała, tak.
Musi być frustracja.
Żeby się rozwijała i żeby dojrzewała. Tak? Znaczy, i żebyśmy też mogli dojrzewać w miłości.
Czyli jak jest dużo frustracji w związku, to znaczy wszystko w porządku.
Ale dużo też zależy od tego, jaką mamy w sobie gotowość na to, żeby ją tolerować. Tak? To jest tak jak w tej sytuacji, czy w tym przypadku miłości narcystycznej. Brak tolerancji na frustrację. Tak? Jest pragnienie, które nie znosi bycia frustrowanym. Jeśli jest frustrowane, to w odpowiedzi pojawia się dużo takich wrogich, agresywnych pragnień, wściekłość, złość. Bez takiej przestrzeni na to, żeby pomieścić w sobie różnicę pomiędzy mną a obiektem.
Ale to, co Pan powiedział nieprzypadkowo, ta frustracja w związku jest niczym innym, jak może zaczynem na tak zwaną kolejną miłość. Kiedyś przeczytałem taką definicję, że miłość to nic innego jak spotkanie dwóch samotności. Samotność jest swoistą frustracją. Czyli albo będzie frustracja, która będzie powodować reorganizację związku, który zneutralizuje tęże frustrację, bądź będzie trampoliną do tego, żeby poszukać kogoś, z kim ta frustracja będzie o wielokroć mniejsza. Z tego, co mówił prelegent, najpierw trzeba się ze sobą spotkać, żeby ewentualnie z kimś. Zresztą odnoszą się do teorii chaosu, to im większy chaos, jest większe prawdopodobieństwo, żeby na nowo poukładać tenże chaos w jakąś strukturę, która nomen omen na dłuższą metę nie może pozostać stabilna, bo musi się zdezorganizować i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest ciągła dynamika. Zresztą to, co mówi prelegent, w miłości i nienawiści jest dynamizm w naszej psychice, jest ciągły dynamizm. I chodzi o to jedynie, żeby w ramach tego dynamizmu poruszać się, bądź nie zamykać się. Depresja jest swoistym dynamizmem, ale wsobnym. To taka swoista czarna dziura psychiczna. Czy też może być to tak, że może być druga skrajność, czy może doprowadzić do manii, która powoduje, że jest rozlewanie się siebie, nie uwzględnianie w ogóle obiektów zewnętrznych. Mamy dwie skrajności patologiczne. Własne refleksje na temat tematyki, która z jednej strony można powiedzieć, że jest taką oczywistą. Słyszymy tu i ówdzie od początku naszego życia. Tylko co to właściwie jest? Co mówił Marcin, nie ma jednej definicji, nie ma takiego możliwego kryterium, które byłoby wspólne dla wszystkich.
Ja jestem skrajnym subiektywistą, czyli uważam, że każdy kocha inaczej.
Nie mylić z eufemizmem. Sprawnie inaczej.
To można założyć taką sytuację, że im większa miłość, tym większa nienawiść. Są takie zależności?
No, niektórzy mówią, że w ramach takiej zależności nie ma takiej możliwości, bo jeśli rzeczywiście jest miłość i gdy odniesiemy ją na przykład poza swój biologizm do wymiaru na przykład ewolutywnego, no to wówczas tam, gdzie jest miłość, nienawiści sensu stricto być nie może.
Ja zastanawiam się też nad tym, czy można to rozpatrywać w taki sposób, tak? To znaczy, czy miłość jest taką wartością, czy też jej zmienność jest, ma charakterystykę liniową, czy też jest kwantyfikowalna. Tak? Znaczy, czy to jest tak, że można kochać trochę. Jakoś intuicyjnie zupełnie mam takie poczucie, że...
Tak trochę w ciąży.
Tak jak trochę w ciąży, tak? Tak jak nie można kochać trochę, tak jak ciąży nie da się być trochę. No? Czyli, to w jakimś sensie jest chyba odpowiedź na pańskie pytanie, tak? Czy jeśli miłość jest duża, to czy nienawiść jest duża?
No, ale czy przypadkiem to nie jest tak, że ta nienawiść jest po prostu zranieniem nasze ego, natomiast miłość jako taka powinna być przekierowana na obiekt i w tym momencie powinniśmy być ponad to, prawda? Tym bardziej, że w chrześcijaństwie na przykład jest bardzo zakorzeniony taki obraz miłości będący ponad cierpieniem. Czyli nawet jeżeli ja cierpię, to powinnam kochać mimo tego cierpienia i nie patrzeć na to, że mnie coś tam zraniło.
No ale to jest właśnie sytuacja zawierania ambiwalencji, tak? Znaczy tego, że poza miłością i związanymi z niej pragnieniami tworzy się przestrzeń na frustrację i na to, żeby ją sobie pomieścić.
Ale czy to należy uznać, że jest to normalne, czy po prostu to w jakiś sposób tłumić?
Nie wiem, czy da się ustalić coś takiego jak normy miłości. Tak? Przecież ta norma, tak jak wszystkie normy dotyczące psychopatologii, są uwarunkowane kulturowo.
No tak, ale z drugiej strony chyba wszystko zależy od pani, czy od tych wyznawców danej koncepcji, kryteriów, co jest mimo wszystko, wrócimy do definicji, co jest tą miłością. Jeśli miłością będzie obdarowaniem dobra obiektu, z którym jestem i ten obiekt mnie zrani, nie chcę być ze mną, nieważne z jakichś tych powodów, to teraz albo będzie jedno kontinuum, na przykład skoro mi nie zrobił krzywdę, to i ja jemu, no dlaczego nie, bądź też jeśli rzeczywiście kocham, otaczam, w cudzysłowie, nie myszczę się, nie niszczę, ale też daję odejść, bądź sam nie zawładnę, pomimo tego, że ktoś mi zrobił krzywdę, bo przecież wendetta, zemsta jest formą zawładnięcia, wbrew. Stąd można by rzec, że wtedy ta miłość bez nienawiści będzie nie daniem możliwości, żeby ktoś mnie krzywdził, ale też nie zrobię czegoś, żeby skrzywdzić. I to jest to, co mówi Marcin, możliwość pomieszczenia w sobie tego cierpienia, o tyle, o ile oczywiście wiedzielibyśmy jeszcze, czym to cierpienie jest, z jakiego powodu i co we mnie cierpi i co zostało uruchomione, że ten stan w ogóle ma miejsce.
Tak, ja się właśnie spotkałam z taką koncepcją miłości, że jeżeli naprawdę by się kogoś kochało, to nie ma miejsca na nienawiść.
Myślę sobie tak, że jakoś bliskie jest mi takie widzenie związku miłosnego jako sytuacji istnienia ambiwalencji, tak? Czyli czyli i miłości, i nienawiści jednocześnie w tej samej osobie i do tej samej osoby. Natomiast myślę, że warto oddzielić tutaj dwie rzeczy. Tak? Znaczy to, co się dzieje na poziomie przeżywania,